na tropach Wańkowicza. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Dzisiejszy podcast zatytułowałem Na tropach Wańkowicza, bo zainspirowany jego książką Na tropach Smętka chcę poświęcić tej książce kilka moich opowieści. Więc zapraszam. Na tropach Wańkowicza, część pierwsza, Kalkstein, zdrajca i bohater oraz Memel, czyli Kłajpeda. 30 czerwca 1943 roku w lokalu numer 10 przy ulicy Spiskiej 14 w Warszawie gestapo dokonuje aresztowania dowódcy Armii Krajowej generała Stefana Grota Roweckiego. Przywódca grupy, która wydała Grota, to Ludwik Kalkstein. To mroczna postać zwerbowana do współpracy przez gestapo po aresztowaniu w 1942 roku, kiedy to Kalkstein był agentem wywiadu Armii Krajowej i twórcą siatki wywiadowczej Hanka. Padł w ręce Niemców podczas kotła w jednym z warszawskich mieszkań. Załamał się po 4 miesiącach śledztwa, po torturach i aresztowaniu członków rodziny. Dla gestapo zwerbował swoją partnerkę, Blankę Kaczorowską oraz szwagra Eugeniusza Świerczewskiego. Ujęcie Grota to z kolei wielki sukces Erisha Mertena, szefa warszawskiej komórki kontrwywiadowczej gestapo. Od aresztowania Grota chciałbym cofnąć zegar historii do roku 1936, kiedy Melchior Wańkowicz w jednej z najlepszych swoich reportażowych książek pod tytułem Na tropach Smętka ubolewa nad stosunkiem Polski, a potem Rzeczpospolitej Obojga Narodów do Lenna Pruskiego. Wspomina też nieudany plebiscyt z 1919 roku, który zakończył marzenia o polskości zamieszkującej tam ludności mazurskiej. Wańkowicz tak pisze. Istotnym winowajcą były długie, kilkusetletnie dzieje, w czasie których nikt w Polsce nie dbał o tę ziemię. Ilekroć jakieś żywe siły tego kraju zwracały się do Polski o pomoc, były haniebnie przez Polskę zdradzane i pozostawiane same sobie. Przesadzam? Prawować się tu będę nie o utorturowane ciało Kalksteina, nie o Rota za Polskę zgnojonego w więzieniu, nie o ściętego sojusznika Polski Mikołaja Zryńska, nie o zakłutych za sympatie polskie Rockała i Hechta, nie o opuszczony Związek Jaszczurczy, nie o pozostawiony sobie bohaterski Kneiphof w Przedmieście Królewca, ani Pasym, ani Elbląg, nie o konszachty naszych dynastów, Marii Ludwiki, Sasów, a nawet Zygmunta Starego. Nie o egoizm panów polskich Sejmu Pruskiego, którzy pomocy dla tej ziemi nie chcieli dać, gdy o nią błagał Gizewiusz. Na to moglibyście łatwo i niekosztownie ze mną się solidaryzować. Ja będę mówił o żonie poległego na posterunku nauczyciela Lęca, o umęczonym poecie mazurskim Kajce, o wdowie po ukamieniowanym Lince. Linka Kajka czy ewangelicki nauczyciel Lanc to bohaterowie jednej z opowieści Wańkowicza, w której ubolewa, że odradzająca się Polska tak łatwo oddała północne tereny plebiscytowe. Ale nie o czasach bliskich współczesności chciałbym dziś opowiedzieć, tylko o przywołanych przez Wańkowicza historycznych postaciach. Opowieść o Mazurach i ich historii zakończonej plebiscytem bardzo mnie korci. Kto wie, czy nie zrobię o tym jakiegoś odcinka, jakiegoś podcastu. Więc dziś chciałbym opowiedzieć o Kalksteinie, a o Mikołaju Zryńska i ewangelickim księdzu z Ostrudy Gizewiuszu opowiem innym razem. Zatem kim był Christian Ludwig von Kalkstein? Christian urodził się w 1630 roku w majątku Wogau, niedaleko ówczesnej Iławy Pruskiej, w ówczesnych Prusach Książęcych, jako syn generała Albrechta Kalksteina. Nie mylić proszę z dzisiejszą Iławą, bo Wogau to obecnie Lermontowo w obwodzie kaliningradzkim, a Iława Pruska, Preußisch Eylau, obecnie nosi nazwę Bagriatonowsk, więc Kalksteinowie pochodzili z dzisiejszych terenów rosyjskich. Ród Kalksteinów miał również swą boczną gałąź w Prusach Królewskich pod Toruńskim Stolnie. Dlatego czasami Christian Kalkstein pojawia się jako Kalkstein Stoliński. Zacząć należy od tego, że Prusy Wschodnie po pokoju oliwskim zostały w 1660 roku przekazane w całości wielkiemu elektorowi brandenburskiemu Fryderykowi Wilhelmowi. Więc bogate stany pruskie z poddanych Królestwa Polskiego stały się poddanymi Brandenburgii. Pod panowaniem króla polskiego zarówno szlachty, jak i mieszczaństwo, czy nawet chłopi posiadali liczne przywileje, które dość mocno zostały ograniczone przez wielkiego elektora. Był to zabieg czysto polityczny, zarówno Rzeczpospolitej, jak i pruskiego księstwa w specjalnym układzie zwanym Traktatem Welecko-Bydgoskim z września 1667 roku. Na mocy tego traktatu Prusy zapewniły króla Polski, że nie wesprą Szwecji w działaniach przeciwko naszemu krajowi. Co więcej, elektor Fryderyk Wilhelm zobowiązał się zasilić Polskę kontyngentem 2000 żołnierzy, z czego tam miało być 1500 piechurów i 500 konnych. Polska zaoferowała z kolei Prusom wykup Elbląga za określoną sumę. Problem był w tym, że w Elblągu byli jeszcze Szwedzi. Ostatecznie do transakcji nie doszło, a Elbląg sprzeda August II Mocny parę lat później. Traktat zwalniał elektora z hołdu lennego względem króla pruskiego, jednocześnie zapewniając dość martwym zapisem, że w przypadku wygaśnięcia rodu Hohenzollernów Prusy królewskie przejdą w całości pod panowanie polskie. Ale Hohenzollernowie nie spieszyli się z wymieraniem. Poza tym zapisem traktat był wysoce niekorzystny dla Polski, będąc tak naprawdę zwycięstwem wiedeńskiego cesarza Habsburskiego, neutralizującego Prusy, a także Szwecję, które występowały jako protestanci po stronie Unii Protestanckiej w czasie trwającej w tym czasie wojny religijnej, wojny 30-letniej. Sporo o tych powiązaniach mówiłem przy okazji Pomorza Szwedzkiego. Na domiar złego oddaliśmy w lenno pruskie ziemię lęborsko-bytowską, z trudem uzyskaną po wygaśnięciu rodu Gryfitów na tronie szczecińskim. Opozycji pruskiej przewodził w owym czasie burmistrz Królewca, Hieronim Roth, przywołany przez Wańkowicza. Roth przeciwstawiał się ograniczeniu przywilejów szlachty, której przedstawicielem w opozycji był generał Albrecht von Kalkstein, zasłużony dowódca wojskowy, a jednocześnie generał porucznik pruski i polski miecznik koronny. Trafił on za to na krótko do więzienia w 1661 roku, po czym umarł, a po jego śmierci opozycji zaczął przewodzić jego syn, ten Christian Ludwig, o którym rozpocząłem całą pogawędkę. O ile Albrechta wielki elektor traktował pobłażliwie, to co do Christiana było inaczej. Nadmienić należy, że Roth trafił do elektorskich lochów, co Wańkowicz określił, że zgnił w tych lokach, w październiku 1662 roku, no i opozycja słabnie. Stany pruskie, głównie szlachta, nie miały wątpliwości, że Prusy wchodzą w nowy etap ustrojowy, jakim jest oświecony absolutyzm. Z ich punktu widzenia sytuacja zmienia się na gorsze. Pruski Landtag, czyli Sejm Krajowy, obradujący w latach 1661-63, to była, do Landtagu należeli szlachta i bogaci mieszczanie, mocno sprzeciwia się nowemu systemowi władzy. Więc to niewierność Rzeczpospolitej doprowadziła do buntów w Prusach, tylko chęć zachowania przywileju. W 1662 roku władze królewca zwróciły się z memoriałem do Jana Kazimierza, odrzucającym traktaty welawsko-bydgoskie, tak więc Christian Albrecht von Kalkstein stał na czele sił sabotujących porozumienia międzynarodowe. Krótko po liście do polskiego króla wspomniany już Hieronim Roth został skazany na dożywocie. Co robiła Rzeczpospolita? Rzeczpospolita miała własne problemy, takie jak na przykład Rokosz Lubomirskiego, Tak naprawdę nigdy nie prowadziliśmy jakiejkolwiek polityki zachodniej. Już 100 lat wcześniej Zygmunt August podjął fatalne decyzje w sprawie inkorporacji Księstwa Pomorskiego czy dopuszczenia berlińskich Hohenzollernów do dziedziczenia Lenna Pruskiego. Christian Ludwig von Kalkstein, pułkownik wojsk pruskich i polskich zarazem, zbiegł z Prus do Polski w marcu 1670 roku, a tegoż samego roku w październiku na Sejmie obradującym w Warszawie przedstawić posłom memoriał o łamaniu przez elektora praw stanów pruskich. Wzywał polską szlachtę o zbrojną bratnią interwencję w Prusach. Fryderyk Wilhelm wystąpił do polskiego króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego o wydanie zbiega i wspomnieć należy, że niemieckie źródła podają, że zbieg ten był oskarżony nie tylko o zdradę stanu, jakim było sabotowanie międzynarodowych traktatów, ale był również posądzony o przestępstwa kryminalne, w tym nadużycia finansowe, morderstwo i kazirodztwo. Polski król odpowiedział Prusom na piśmie, że Christian von Kalkstein jest także polskim szlachcicem i oficerem wojsk koronnym i stanowczo odmawia jego wydania. Jednak Prusy dysponowały dość dobrą siatką wywiadowczą na terenie już gnijącej korupcją i prywatą Rzeczpospolitej i rezydent elektora w Warszawie, Eusebius von Brandt, zorganizował porwanie buntownika, który potem został osadzony w twierdzy Memel. Kiedy stany pruskie zorientowały się, dlaczego zniknął przywódca opozycji, na sejmikach domagały się uzależnienia ratyfikacji traktatów welawskich od uwolnienia swojego przywódcy. Sprawę zawalił polski król, który może i znał 7 języków, ale politycznej decyzyjności mu brakowało. Wyrok śmierci na Kalksztejnie po wcześniejszych torturach wykonano w memelskiej twierdzy 8 listopada 1672 roku. Legenda głosi, że przebiegł jeszcze bez głowy kilka metrów. Michał Korybut Wiśniowiecki odnowił traktaty welawsko-bydgoskie w obliczu nadciągającej wojny z Turcją. Prusy obiecały stronie polsko-litewskiej posiłki, które nigdy nie zostały wysłane. Rodzina Kalksztejna na stałe osiadła w pomorskim Zide. Obecnie jest to podbarlińskie Żydowo i tam mieszkała aż do 1945 roku. Do czasu przejęcia tych terenów przez administrację polską w majątku, w tym w całe lata wisiał portret Christiana, pochodzący z drugiej połowy XVII stulecia, a Kalksztejnowie zwykli mawiać: my, Kalksztejnowie, jesteśmy sami prawie polskim rodem. Aczkolwiek rzeczony Christian przez 4 lata potopu szwedzkiego walczył także przeciwko Polakom. Ale co ma z nim wspólnego aresztowanie generała Grota? 20 czerwca 1944 roku żołnierze oddziału Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej wykonali wyrok śmierci na Eugeniuszu Świerczewskim, agencie Gestapo i bezpośrednim sprawcy aresztowania komendanta głównego AK, generała Stefana Roweckiego Grota. Mężczyznę przesłuchano, a po przyznaniu się do winy powieszono. Ciało zdrajcy zakopano pod podłogą. Świerczewski to jedyny z trójki, na którym udało się Armii Krajowej wykonać wyrok śmierci. Ludwik Kalkstein i Blanka Kaczorowska to dość perfidne postaci, którym udało się umrzeć śmiercią naturalną. Kaczorowska zmarła w 2002 roku we Francji w wieku 80 lat. Kalkstein umarł w Niemczech ponad 10 lat wcześniej. Jak się im udało? Po prostu mieli doświadczenie. Po współpracy z Gestapo przeszli na garnek UB. Od co? Obrzydliwości historii Kalksztejna dodaje to, że w sierpniu 1944 roku włożył mundur SS i walczył przeciwko warszawskim powstańcom. Po wyzwoleniu Kalkstein pod nazwiskiem Wojciech Świecki przebywał kilka miesięcy w Krakowie, a po wyjeździe z Krakowa przebywał kolejno w Koszalinie, Przyborowie, Chorzowie i Szczecinie pod różnymi nazwiskami. Został aresztowany 20 sierpnia 1953 roku i za współpracę z Gestapo skazany na karę dożywotniego więzienia, z którego za dobre sprawowanie wyszedł już w 1965 roku, zmieniając nazwisko na Edward Ludwik Stoliński-Ciesielski. Stoliński nawiązuje do historii wcześniej opowiadanej. Kalkstein używał również nazwiska Stoliński. W 1982 roku wyjechał do Francji, a pod nazwiskiem Edward Ciesielski zmarł 26 października 1994 roku w Monachium. Jego grób w 2005 roku został zlikwidowany z uwagi na nieuiszczanie opłat. Podczas pobytu w więzieniu Kalkstein napisał scenariusz filmowy na podstawie powieści Płaszcza i Szpady autorstwa Eugeniusza Paukszty pod tytułem Buntownicy. Książka opowiada o losach właśnie Christiana Kalksteina. Jednak bohaterem scenariusza jest pułkownik Krzysztof Dowgir, a serial wyemitowany w Telewizji Polskiej w 1973 roku nosi tytuł Czarne Chmury, choć oficjalnie autorami scenariusza są Ryszard Pietruski i Antoni Guziński. Niewątpliwie rola Kacpra, wiernego wachmistrza Dowgirda, jest jedną z najlepszych w filmie, więc Pietruski musiał mieć jakiś wpływ na tworzenie postaci. Oczywiście Kalkstein nigdy nie pojawił się w napisach filmu jako scenarzysta, a doświadczenie miał, bo pod nazwiskiem Świerkiewicz pracował w dziale sportowym Kuriera Szczecińskiego i był literacką gwiazdą Szczecina. Pisał opowiadania, słuchowiska radiowe, no i przymierzał się do scenariuszy filmowych. Także zestawienie agenta gestapo, polskiego serialu historycznego, książki Wańkowicza to iście groteskowa kombinacja. A powiązałem tylko kilka historii. Miejscem nieoczywistym tej historii powinien być Królewiec, ale tam raczej dziś nie pojedziemy. No i jeszcze należy zauważyć, że pod zarządem sowieckim, a później rosyjskim, niewiele ze Starego Królestwa zostało. Ale gdzieś cięto Kalksteina, w Memel, czyli Kłajpedzie, i tam dzisiaj możemy pojechać i zobaczyć tę część Prus, która nie leży dziś w dzisiejszej Polsce. Po I wojnie światowej miasto stało się częścią Litwy, aby zostać oddane Rzeszy na żądanie pewnego austriackiego malarza w 1939 roku. Po II wojnie stało się częścią Litewskiej Republiki Radzieckiej, a dzisiaj jest częścią Litwy. Czy Kłajpeda pojawiła się w książce Na trąbach smętka u Wańkowicza? Nie, bo podróż z 1936 roku była do Prus, będących w III Rzeszy ówczesnej. Pierwsze informacje o tym mieście, o miejscowości Memelburg z Zamkiem Krzyżackim, znajdującym się w miejscu obecnej Kłajpedy, pochodzą z 1252 roku. Nazwa pochodziła od niemieckiej nazwy Niemna, Memel, bo w owym czasie sądzono, że miasto leży w delcie Niemna. Ale lokalni mieszkańcy nazwali miasto Kłajpedą, co pochodzi od wypieku chleba, od słów jeść chleb w języku Bałtów zamieszkujących te rejony. A społeczność ta trudniła się wypiekiem chleba. Kłajpeda to miasto na Litwę specyficzne, zupełnie inne od Wilna, Kowna czy Kejdan. To miasto typowo północne, niemieckie w stylu. Stare miasto zostało praktycznie całkowicie zniszczone w czasie II wojny światowej i odrestaurowano je dopiero w latach 70. XX wieku. Więc zachowano średniowieczny układ ulic z pominięciem kilku kościołów, na przykład kościół świętego Jana, to obecnie żywopłot i trochę cegieł. No ale niestety, zajmowali się tym radzieccy architekci, więc tak odrestaurowali stare miasto. Niewątpliwą atrakcją Kłajpedy są domy z pruskiego muru, czyli budynki o drewnianej konstrukcji, których ściany wypełnione są gliną. Znajdziemy tu właśnie takie domy z XVIII wieku. Warto zaś również na plac teatralny, gdzie zobaczymy odrestaurowany budynek teatru. Plac teatralny niegdyś nazywał się placem targowym. Budynek teatru jest również z XVIII wieku. To tutaj, po aneksji Kłajpedy, wspomniany już przeze mnie malarz, wygłosił płomienne przemówienie o roli tego miasta w historii Rzeszy. Nad rzeką Danę, nie nad Niemnem, bo jednak okazuje się, że Kłajpeda leży nad rzeką Danę, zobaczymy słynny żaglowiec Meridians, żaglowiec szkoleniowy, wybudowany w 1948 roku w Finlandii. I on, ten żaglowiec, od 70. lat cumuje przy nabrzeżu Starego Miasta. Niewątpliwie największą atrakcją miasta jest zamek i muzeum zamkowe. Po XIII-wiecznym zamku wzniesionym przez Krzyżaków pozostały tylko fragmenty podziemia, gdyż zamek był wielokrotnie niszczony i przebudowany. Choć jeszcze w XIX wieku posiadał dwie stare wieże, rozebrane pod koniec XX wieku. Ale teraz zamek poddawany jest ciągłej renowacji. Litwini nie mają za dużo zabytków, więc starają się robić również piękne miasto Skłajpedy. I w zamku znajduje się też muzeum, a w muzeum zamkowym można zwiedzać ekspozycje, które prezentują dzieje Skłajpedy na przestrzeni lat. I wtedy też można pomyśleć o ściętej głowie pułkownika Dobgirda czy Kalksztejna w tym miejscu. Czy Prusy chciały związków z Polską? Moim zdaniem nie. Nie chodziło o związki, nie chodziło o wierność Rzeczypospolitej, nie chodziło o żadne związki, tylko o przywileje szlacheckie. Te same, które doprowadziły Rzeczpospolitą do upadku. Wielki elektor był mądrzejszy niż polska szlachecka, a te przywileje doprowadziły do tego, że 100 lat później Prusy zajęły Polskę i zajęły najbardziej rozwinięte i najbogatsze polskie ziemie. Tak chciałem rozwinąć myśl mistrza Wańkowicza. Na koniec pozostaje pytanie, czy agenta Gestapo Ludwika Kalksztejna coś łączyło z Christianem? On tak twierdził, dlatego napisał ten scenariusz filmowy, ale jak było naprawdę, nikt nie wie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.